To jest podcast 12 pytań. Odcinek 44. Czy nadchodzi zmierzch zarządzania, jakie znamy? Recenzja książki Andrzeja Jeznacha, Szef, który myśli. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię, daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. W 15 odcinku podcastu recenzowałem dla Was pierwszą książkę Andrzeja, która nosi tytuł Szef, który ma czas. W książce tutaj opisywał on swoją wewnętrzną przemianę i taką drogę, jaką przebyła jego firma, stając się takim, można powiedzieć, samograjem i też dając Andrzejowi czas i przestrzeń na realizowanie się. A dziś opowiem Wam trochę o drugiej jego książce pod tytułem Szef, który myśli. W książce tej nie daje się nie zauważyć inspiracji, jaką Andrzej czerpie z filozofii. Pokazuje on prawdziwą siłę samodzielnego i takiego krytycznego myślenia, ale też ja widzę w tej książce, jak duże znaczenie ma filozofia dla Andrzeja i też to, w jaki sposób on to znaczenie filozofii w biznesie jakby pokazuje nam wszystkim. I zapraszam do słuchania i komentowania. Świat się zmienia. Człowieka, myślę, że w wielu aspektach już niebawem całkiem jest prawdopodobne, że zastąpi maszyna. Zarządzanie jako nauka generalnie nie sprawdza się w praktyce, a sama praktyka zarządzania myślę, że potrzebuje doświadczenia i takiej życiowej mądrości. Czy więc lekarstwem na te wszystkie wyzwania może stać się filozofia? Czy menadżer musi stać się filozofem, aby jakby był w stanie nadal rozwijać swoich ludzi i organizacje? Odpowiedzi na te pytania szuka właśnie w swojej książce Szef, który myśli, jej autor Andrzej Jeznach. Po lekturze książki Szef, który ma czas, recenzję której znajdziesz na moim blogu i też był o tym podcast, także podlinkuję je w notatkach do tego odcinka, to po lekturze tej książki niecierpliwie czekałem na kolejną publikację Andrzeja. Wydaje mi się, że znakomicie opisał on swoją perspektywę postrzegania turkusu, która jest w wielu aspektach podobna do mojej. Poza tym wydaje mi się, że bardzo dobrze ukazał ją w praktycznych rozwiązaniach, jakie stosuje jego firma Gerso, przedstawiając jednocześnie drogę, którą ta firma pokonała podczas swojej transformacji. Byłem więc też bardzo ciekaw kolejnych przemyśleń i doświadczeń Andrzeja na tej jego drodze do dobrego życia. No i muszę powiedzieć, że nie zawiodłem się. Szef, który myśli, to jest książka dojrzała, książka refleksyjna, ale też książka, która jest krytyczna. Ona nie daje gotowych odpowiedzi, natomiast zmusza do głębszych, głębokich przemyśleń. Szef, który myśli, zaczyna się od krótkiego opisu sytuacji w firmie, od momentu wydania pierwszej książki Andrzeja, i on podkreśla w niej, że transformacja to taka niekończąca się droga, którą ta firma właśnie konsekwentnie podąża. Następnie Andrzej przedstawia taką realną perspektywę, że w niedalekiej przyszłości człowiek zostanie zastąpiony przez maszyny, przez sztuczną inteligencję w wielu różnych obszarach życia. Snuje też tam wizję, że część zadań menedżerskich z powodzeniem może być wykonana już za nas dużo bardziej wydajnie nawet i nie, jakby przez niemęczącą się i pozbawioną emocji maszynę. I dalej uspokaja nas on jednak, że na szczęście obszar podejmowania decyzji w tak bardzo wielowymiarowej rzeczywistości i w oparciu o nieprzewidywalne dane nadal raczej pozostanie jednak domeną człowieka. Następnie Andrzej konkluduje, że przydatne w nowej menedżerskiej roli mogą okazać się takie kompetencje jak bardzo szeroka wiedza, taka orientacja też w hierarchii wartości oraz właśnie filozofia. Zresztą wyraźnie widać, myślę, trend rosnącego zainteresowania filozofią w świecie biznesu. Zatrudnia się przecież nawet w firmach już filozofów, którzy mają wspierać pracowników w znalezieniu odpowiedzi właśnie na pytania o sens życia, o życie samo w sobie. Zresztą już wiele lat temu Peter Drucker, ojciec naukowego podejścia przecież do zarządzania i też wizjoner, potrafił patrzeć na management, mając na uwadze taki szeroki kontekst i wieloletnią perspektywę. I Andrzej przedstawia poglądy Druckera na człowieka, na kwestie odpowiedzialności, na kwestie swobody, na kwestie zaufania czy zaangażowania i podkreśla jednocześnie ich wpływ na czynniki sukcesu firm. Zestawia ze sobą także postaci Arystotelesa, Platona, Hegla, Marksa, Schopenhauera i Nietzschego, zwracając uwagę na bardzo ważny aspekt znaczenia nauczyciela, którego zadaniem jest właśnie rozpalić w uczniu zainteresowanie, taką pasję i też dać mu jednocześnie wolność do realizacji własnego potencjału. Dla Andrzeja takim mentorem jest Ricardo Semler, wieloletni prezes firmy Semco, który inspiruje go do działania w zgodzie z samym sobą. Zresztą Semler to postać bardzo nietuzinkowa, wydał dwie książki, jedną z nich też tutaj zrecenzowałem niedawno na blogu, w których opisał on drogę swoją zarówno, ale też firmy, którą kierował, firmy Semco, do stania się firmą, którą można, myślę, w dużej mierze nazwać firmą turkusową. Bardzo fajne i też polecam obejrzeć sobie, żeby uzmysłowić sobie, dlaczego właśnie Andrzej za mentora wziął sobie Semlera. To polecam taki świetne jego wystąpienie na TED, które też podlinkuję w notatkach do odcinka. Andrzej podkreśla w książce, że nie czuje się, jak uważają niektórzy, ślepym wyznawcą turkusowej filozofii. Zapewnia nas też, że nie zamierza nikogo indoktrynować na siłę, dlatego że uważa, że zmienić świat można jedynie wówczas, gdy świat tego tak naprawdę chce. I prawdziwą intencją i celem tej książki jest tak naprawdę zachęcenie ludzi do samodzielnego kształtowania swojej przyszłości właśnie za pomocą filozofii. To filozofia pomaga według Andrzeja stawiać sobie te najważniejsze pytania. Andrzej pokazuje też, w jaki sposób filozofia ukształtowała i nadal kształtuje jego życie. Czerpie przy tym ze wszystkich nurtów i też myśli filozoficznych, które reprezentowane są przez największych filozofów naszego świata. Jako taki przykład współczesnego filozofa praktyka biznesu, Andrzej podaje założyciela MediaMarkt, Waltera Gunca, i tam pokazuje jego przemyślenia, wybory i decyzje i porównuje ze swoimi jakby decyzjami i one w wielu obszarach są podobne właśnie do siebie. Czyli te decyzje Gunca i decyzje Andrzeja, gdzieś tam widać w nich takie podobieństwo. I jako taki przykład przywołuje tutaj między innymi taką nieprzewidywalność przyszłości, taką niską wartość planów biznesowych, ale też znaczenie pokory czy taka autentyczność, bycie autentycznym. Poza wiedzą teoretyczną, która notabene, można powiedzieć, nie nadąża się aktualizować już w uniwersyteckich murach, coraz ważniejszym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu okazuje się być praktyka. I takim gorącym orędownikiem tej tezy jest choćby profesor Henry Mintzberg, którego cytat właśnie zaraz zacytuję, Najlepszym świadectwem dla edukacji lidera byłby dyplom ukończenia studiów filozoficznych. Koniec cytatu. Andrzej uważa, że ten cytat za jeden ze swoich ulubionych i też podkreśla przy tym znaczenie nieustannego poszukiwania odpowiedzi na pytania o sens swoich działań, ale też o nowe spojrzenie na problem. Natomiast to wymaga takiej dużej otwartości, wymaga też zaufania do siebie i do ludzi, ale wymaga też szeroko pojętej współpracy i szacunku. W książce Szef, który myśli, Andrzej pokazuje, jakie efekty osiągnęli wizjonerzy, którzy stawiali właśnie na zaufanie i decyzyjność u ludzi w tak hierarchicznej rzeczywistości, jak choćby wojsko czy katolickie zakony. Jest to dość wyraźne, myślę, potwierdzenie nadchodzącego zmierzchu pewnego stylu zarządzania, w którym właśnie głos, ale też władze mają nieliczni, jak im się wydaje, nieomylni w swoich decyzjach, jakby stojący na czele tych organizacji. I tym bardziej oczywiste zdają się być zmiany zachodzące w firmach i też w podejściu do zarządzania oraz przywództwa. Znaczenia tutaj na pewno nabiera autentyczna kultura pracy, stosowane w praktyce, a nie wyłącznie deklaratywne wartości w organizacjach oraz takie poczucie sensu wykonywanej pracy. W kontekście postrzegania zarządzania jako praktyki, Andrzej zauważa w książce duże podobieństwa z filozofią. Według niego obie dziedziny do osiągnięcia mistrzostwa wymagają praktyki i też obie polegają na takim nieustannym odpowiadaniu sobie na cztery ważne pytania, które sformułował Immanuel Kant. Pierwsze z nich brzmi: co mogę wiedzieć? Drugie: co powinienem czynić? Trzecie: czego mogę się spodziewać? I czwarte: kim jest człowiek? Andrzej poszukuje w swojej książce odpowiedzi na pytanie, po co tak naprawdę menadżerowi w firmie filozofia. I wydaje mi się, że znajduje ją w stwierdzeniu, że filozofia pomaga w ciągłym stawianiu sobie pytań o nasze wyobrażenia i o to, czy nasza wizja świata odpowiada zmieniającej się tutaj wokół rzeczywistości. I w tym kontekście filozofia zarządzania szuka niejako inspiracji właśnie w samej filozofii i jej teoriach. W drugiej części książki Andrzej zachęca czytelnika też do poszukiwania inspiracji w opisywanych przez siebie różnorodnych koncepcjach i też systemach filozoficznych. I tutaj prowadzi nas choćby przez różne epoki i kontynenty. Rozpoczynając od Konfucjusza i jego takiej zasady umiarkowania i środka, następnie pozostając dalej w Chinach, prezentuje poglądy innego wielkiego filozofa Lao Tse, w centrum których, zresztą ulubieńca Marka Wzorka, w centrum których znajduje się droga i naturalne dopełnienie się skutków takich nieustannych zmian. Następnie Andrzej, można powiedzieć, podróżuje w tej swojej podróży przez historię filozofii do Europy, zatrzymując się na greckiej myśli filozoficznej. Mamy tutaj m.in. Heraklita z Efezu, z jego słynnym stwierdzeniem Pantarei, które gloryfikuje zmianę jako jedyny stały element życia. Po Heraklicie zaś przychodzi kolej dość bliskiemu mojemu sercu poglądów stoików, które jakby reprezentowane były głównie przez Marka Aureliusza, Senekę i Epikteta. I tutaj cytat tego pierwszego brzmiący: nie należy gniewać się na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi, stał się mi na tyle bliski, że towarzyszy mi zawsze, ilekroć irytują mnie zdarzenia, na które nie mam bezpośredniego wpływu. Zresztą ten cytat też sobie wrzuciłem jako tapetę w telefonie i za każdym razem, kiedy mnie coś właśnie irytuje, a nie mam tego w głowie, to odpalam telefon i generalnie sobie o tym przypominam. Następnie po starożytnym świecie Andrzej przenosi nas do renesansowych Włoch, przybliżając nam poglądy Machiavelliego, by zaraz przejść do XVI-wiecznej Anglii i też teorii kontraktu społecznego Thomasa Hobbesa oraz koncepcji złudzeń umysłu opisanych przez Francisa Bacona. Sporo miejsca też Andrzej poświęca w książce opisowi koncepcji woli powszechnej, Jeana Jacques'a Rousseau, którego poglądy wymknęły się, można powiedzieć, spod kontroli pod postacią rewolucji francuskiej. I dlatego budowa organizacji turkusowej w oparciu o wolę powszechną powinna być przeprowadzona poprzez ewolucję, a nie właśnie rewolucję. Kolejno poznajemy też dwudziestowiecznego filozofa Johna Rawlsa i jego teorię sprawiedliwości i bezstronności, by dotrzeć do jednego z najbardziej znanych filozofów, Arystotelesa, czyli jakby robi takie koło, wstępem do którego jest osobista historia Andrzeja. I teoria cnót zachęcająca człowieka do postępowania zgodnie ze swoją naturą i powołania ma swoje zastosowanie właśnie w biznesie. Andrzej w książce prezentuje jeszcze poglądy m.in. Immanuela Kanta, George'a Hegla czy Johna Stuarta Milla i przy większości z tych teorii podpiera się dość realnymi przykładami z życia swojej czy innych jakby współczesnych firm, też starając się niejako wytłumaczyć czytelnikowi często dość skomplikowane koncepty etyczne, ale też logiczne czy społeczne. To jakby nie jest, ta część książki na pewno nie jest łatwa, natomiast Andrzej stara się to zrobić w taki dość przystępny i zrozumiały dla nas sposób. I po prezentacji najważniejszych nurtów filozofii i też po odniesieniu ich do takiej biznesowej rzeczywistości, Andrzej rozważa na temat zaufania i podkreśla jego znaczenie w rozwoju firmy, szczególnie w kontekście tych naszych czasów i tego świata, którego nazywamy światem VUCA. Posługując się przykładem Marksa i Owena, Andrzej stara się ukazać zagrożenia związane z takim ideologicznym podejściem do turkusu. Jako przeciwwagę proponuje zagłębianie się właśnie w tej, właśnie w myśl filozoficzną. I w dalszej części książki Andrzej też podkreśla taką integralność turkusu według właśnie koncepcji Spiral Dynamics i kluczowe jest tutaj zrozumienie, że turkus to poziom świadomości, który zawiera w sobie wszystkie wcześniejsze kolory. Turkus rozumie je, czerpie z nich to, co jest przydatne, tworząc właśnie rozwiązania, w których każdy wygrywa. Czyli to nawet nie jest kompromis, to jest strategia win-win-win. Kończąc już, książka Szef, który myśli, zawiera też taką przestrogę przed bezrefleksyjnym wykorzystaniem modnych, czyli jakichś takich popularnych, modnych, trendowych, można powiedzieć, narzędzi, które gdzieś tam deklaratywnie podnoszą efektywność organizacji. Zamiast tego znajdziemy w książce propozycję przygotowania do wejścia na wyższy poziom świadomości poprzez takie głębokie rozmowy z decydentami tej organizacji. Andrzej krytykuje także holakrację, zarzucając jej na przykład nadmierną hierarchiczność, ale też strukturę i też szereg innych wad i różnego rodzaju ułomności, o których, jeśli sięgniesz, to przeczytasz w tej książce. I na sam koniec stawia pytanie o kompetencje lidera przyszłości. Czy praktykowanie filozofii może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Czy przyszłość biznesu zależy od filozofów? Książka Szef, który myśli, jest taką próbą zwrócenia uwagi na znaczenie filozofii w biznesie. Takiej filozofii rozumianej jako zdolność do analizy i zdolność do syntezy rzeczywistości właśnie przez pryzmat własnych doświadczeń i przemyśleń i też filozofii popartej największymi koncepcjami filozoficznymi. To jest taki bardzo mocny ukłon w stronę człowieka i zwrócenie uwagi na bardziej humanistyczne podejście do zarządzania. Takie podejście oparte na zaufaniu, na szacunku czy empatii. Gdzie w tym wszystkim jest turkus? Ja to odczytuję, że ten turkus jest w DNA organizacji, w samym środku, ale też na zewnątrz tej organizacji. Często nie jest nazwany, ale on jest obecny w codziennych działaniach i wyborach. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj, wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.